Pogoń Szczecin stanowczo reaguje na rasistowskie komentarze wobec nowych zawodników. Klub wprowadza dożywotnie zakazy stadionowe dla osób szerzących nienawiść w internecie, a kapitan drużyny Kamil Grosicki jasno deklaruje: jako kapitan zespołu chcę powiedzieć, w naszym klubie nie ma miejsca na rasizm. Te słowa kieruję do niewielkiej grupy marginesu, którzy ostatnio opublikowali w sieci rasistowskie komentarze pod adresem naszych nowych zawodników. Nie akceptuję takich zachowań. Pogoń to klub otwarty, szanujący różnorodność ludzi, niezależnie od ich pochodzenia, napisał na portalu społecznościowym Grosicki. Kapitan podkreślił jedność drużyny i zaufanie, jakim zawodnicy darzą nowo przybyłych graczy. Stoję murem za naszymi zawodnikami. To świetni piłkarze i wartościowi ludzie. Chcemy budować silny, zgrany zespół, a do tego potrzebne jest wsparcie, nie podziały, dodał. Sport uczy samodyscypliny, kształtuje charaktery oraz wskazuje właściwe postawy zgodne z duchem fair play. To wartości, z których jesteśmy dumni i o które chcemy walczyć. Dlatego też stanowczo apelujemy do wszystkich kibiców Pogoni Szczecin. W demokratycznych społeczeństwach nie ma miejsca dla dyskryminacji na tle rasowym ani jakiejkolwiek innej formy rasizmu. Kategorycznie nie ma na to naszej zgody, napisał w oświadczeniu Tan Kessler, wiceprezes Pogoni Szczecin. A my pytamy, czy rasizm na stadionach to w dzisiejszych czasach plaga i jak z tym walczyć? Czy dożywotnie zakazy stadionowe wystarczą? A naszymi pierwszymi gośćmi są panowie Maciej Mateńko, prezes Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
Z nami także jest redaktor Jerzy Chwałek, dziennikarz Super Ekspresu. Dobry wieczór, Jurku.
Dobry wieczór.
I jest także pan redaktor Andrzej Grabowski, program Pierwszy Polskiego Radia. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zacznijmy od pana prezesa. Ja jeszcze przypomnę, że Pogoń i prezes Pogoni Aleks Hadidagi napisał także po tych rasistowskich uwagach wobec nowych piłkarzy tak: wszelkie rasistowskie komentarze lub posty skierowane do naszych graczy lub graczy drużyny przeciwnej zostaną usunięte. Po drugie, napisał prezes, osoby odpowiedzialne zostaną zablokowane na naszych mediach społecznościowych. I po trzecie, co najważniejsze, o czymś już mówiliśmy, ale warto to powtórzyć, nasze zespoły IT i prawne zidentyfikują i zbadają te osoby, które takie wpisy rasistowskie publikują, a następnie te osoby otrzymają dożywotni zakaz wstępu na nasz stadion. Bez wyjątku, bez drugiej szansy. To także bardzo ważne, o czym napisał pan prezes. I zacznijmy od pana prezesa Macieja Mateńki. Czy pana zdaniem rasizm na naszych stadionach, również na Pomorzu Zachodnim, to jest margines, czy też poważny problem, z którym za słabo walczymy?
Nie, zdecydowanie jest to margines, ponieważ w ubiegłym sezonie, a mamy tych spotkań bardzo dużo w całym zachodniopomorskim Związku Piłki Nożnej i w drużynach, które grają na każdym szczeblu rozgrywkowym, mamy obcokrajowców, wielu zawodników z Ukrainy, ale mamy też wielu czarnoskórych zawodników, którzy tak naprawdę, część z nich jest Polakami, ma nasze obywatelstwo, część z nich jest urodzonych w Polsce. Sam takich zawodników prowadziłem między innymi w kadrze województwa zachodniopomorskiego i w całym poprzednim roku jedynie nałożyliśmy jedną karę na dwóch juniorów, którzy podczas meczu niestosownie zachowywali się właśnie wobec jednego z zawodników ciemnoskórego, można powiedzieć. Zawiesiliśmy ich na 10 spotkań każdego z tych juniorów, więc myślę, że dla nich bardzo surowa lekcja. Zresztą później przeprosili oni za swoje zachowanie, wiedząc, że popełnili błąd, nie spodziewali się takiej reakcji chyba Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej i tego typu zachowania bardzo surowo są przez nas karane, ale tak jak powiedziałem, zdarzają się one niezwykle rzadko.
Prezes Aleks Hadidagi w swoim oświadczeniu zawarł także taki apel. Apeluje do prezesa Ekstraklasy i prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej o odważne i widoczne działanie. Musimy być zjednoczeni w walce z rasizmem. Cokolwiek innego jest współudziałem. Zastanawiam się, panie prezesie, o co może chodzić Aleksowi Hadidagiemu. Czy być może o to, żeby właśnie takie zakazy stadionowe śladem Pogoni dla tych kibiców, którzy stosują rasistowski język, rasistowski wpisy w internecie obowiązywały nie na 2 lata na przykład, a dożywotnio.
Myślę, że tak, ale tak naprawdę cała Europa walczy z tymi zachowaniami już od dłuższego czasu. Kiedyś nagminne było w różnych federacjach krajowych podczas spotkań ligowych rzucanie chociażby bananów na boisko, ale UEFA, FIFA bardzo mocno reagują i krajowe federacje również na tego typu zachowania. I te kary myślę, że w tej chwili odstraszają tak nielicznych już, te nieliczne osoby, które próbują tego typu zachowań.
I przechodzimy do pana redaktora Andrzeja Grabowskiego, program pierwszy Polskiego Radia. Czy pana zdaniem ten problem rasizmu na stadionach i rasizmu w przestrzeni internetu, związanego rasizmu z meczami piłki nożnej, jest mniej, więcej? I pana zdaniem Polski Związek Piłki Nożnej, działacze robią wystarczająco dużo, żeby z tym walczyć?
Jeśli chodzi o internet, wydaje mi się, że to jest hasło klucz, bo kiedy przejrzy się media społecznościowe, a zwłaszcza platformy X, to wydaje mi się, że to jest większy problem niż to, czego doświadczamy w przestrzeni publicznej, w takich kontaktach z jednego z drugim człowiekiem. Bo owszem, kiedy nawet patrzymy na to, co działo się w ostatnich miesiącach, a tego było bardzo dużo, jak na ostatnie lata, bo pamiętamy, co się wydarzyło chociażby w Opolu, gdzie Lukas Klement, czarnoskóry zawodnik, ale między innymi był młodzieżowy reprezentant Polski, miał spore problemy właśnie w związku z rasizmem i w związku z tym, że jego przyjaciel został zaatakowany w obecności syna Lukasa Klementa i też partnerki tego przyjaciela. Pamiętamy, co działo się w Częstochowie, gdzie Asimiko Pululu z Jagiellonii Białystok był w cudzysłowie potraktowany odgłosami małpy. To się wydaje wręcz w XXI wieku niepojęte, że na coś takiego natrafiamy. Natomiast tak czy siak wydaje mi się, że dużo większym problemem jest to, co dzieje się w internecie, bo w internecie wciąż ludzie chyba mają, mimo wielu dowodów, że tak wcale nie jest, poczucie pewnej anonimowości i przekonania, że mogą sobie pozwolić na więcej. Wydaje mi się, że to jest chyba generalnie szersza dyskusja o tym, jak kształtujemy społeczeństwo i jak rozwijamy wiedzę społeczeństwa o internecie i o tym, na co sobie możemy w internecie pozwolić. Więc choć w takiej skali ogólnej kontaktów międzyludzkich, to tego nie ma dużo, choć rzeczywiście są to głośne przypadki, to dużo bardziej widać to w internecie. No, Polski Związek Piłki Nożnej rzeczywiście coś próbuje robić, chociażby to, co wydarzyło się w Częstochowie, gdzie rzeczywiście jest chyba problem z jakąś grupą kibiców, którzy wykazują skłonności rasistowskie. Jest to oczywiście śladowa grupka, ale jednak jest, a jak wiadomo, czasem taka mała grupka potrafi być bardzo głośna. No widać, że PZPN coś próbuje w tej sprawie robić, bo chociażby tutaj pojawiła się kwestia tego, że Raków został zobligowany do przeprowadzenia kilku szkoleń takich antyrasistowskich, ale pytanie, czy to oczywiście jest maksimum tego, co PZPN może zrobić? Trudno mi akurat na to pytanie odpowiedzieć. Być może, chociaż wydaje mi się, że to tak czy siak jest kwestia tego, co my wynosimy z domu. Jeśli wynosimy z domu szacunek do drugiego człowieka, to będziemy ten szacunek mieć. Jeśli uczymy się w szkole szacunku do drugiego człowieka, to będziemy ten szacunek mieć. Pytanie, czy 30-40-letnich ludzi odgórnie Polski Związek Piłki Nożnej powinien edukować, czy to jednak nie powinno być tak, że choć jest to margines, to jednak być może trochę wcześniej powinniśmy wyłapywać to, że dani ludzie mogą mieć skłonności do takich historii.
A jak pan odbiera ten dożywotni zakaz wstępu na stadion, o ile się uda zidentyfikować tych, którzy w internecie takie rasistowskie, nienawistne wpisy pod adresem ciemnoskórych piłkarzy wysyłali?
No jest to rzeczywiście ruch odważny, bo to się chyba zbyt często nie zdarza, żeby aż tak brawurowy ruch wykonać. Pytanie z drugiej strony, czy to też nie jest być może nawet za ostry ruch, bo jeśli chcemy edukować, to być może trzeba by było dać na przykład zakaz na 10, na 15, na 20 lat i pozwolić temu człowiekowi przemyśleć swoje postępowanie. Tak, to jednak trochę jakbyśmy eliminowali takiego człowieka z życia danej społeczności na zawsze. No to jest zawsze pytanie, czy o siłę kary, prawda? Tutaj trudno mi się do tego odnieść, bo też nie czuję się aż tak biegły w zakresie prawa i w zakresie tego, czy być może nie jest to właśnie za surowe. Myślę, że to jest bardziej sprawa dla specjalistów od etyki na przykład, którzy być może potrafiliby to nieco lepiej ocenić.
I Jerzy Chwałek, dziennikarz Super Expressu. Jurku, jak ty postrzegasz tę zdecydowaną postawę i reakcję zarówno piłkarzy Pogoni Szczecin, jak i zarządu klubu?
Jako pierwszy głos na platformie X zabrał Aleks Hadithadzi. Ja powiem w ten sposób, boss Pogoni, moim zdaniem, to był niewłaściwy okres na publikowanie takich informacji. Dlaczego? Uważam, że w tej chwili wiemy doskonale i nie ma co tego ukrywać, jest problem z napływem nielegalnych imigrantów do Polski. I oczywiście, co innego nielegalni imigranci, co innego ludzie, piłkarze wykonujący swoją pracę.
Którzy legalnie przyjeżdżają przecież.
Którzy legalnie przyjeżdżają, ale absolutnie uważam, że termin, timing, jak to mówimy w sferze sportowej, był niewłaściwy. Podgrzał dodatkowe emocje. Tak jak tu pan Maciej Mateńko powiedział, a przypomnijmy, jest to były wiceprezes PZPN-u, obecny prezes ZZPN-u i ma dane, jest to margines, jeśli chodzi o cały region zachodniopomorski. Dlatego ja uważam, że niewłaściwe było w tym momencie publikowanie tego typu informacji przez prezesa Hadithadziego, z całym szacunkiem dla niego. Jestem zwolennikiem, cenię to, co robił do tej pory, ale jest to człowiek z innej strefy kulturowej.
Sugerowałbyś, Jurku, przemilczenie tych rasistowskich komentarzy?
Czy przemilczenie? Załatwienie tego może w inny sposób. Janusz, rozmawialiśmy z samego rana. Również nie wiedziałeś, gdzie te wpisy się dokładnie pojawiły.
Może dobrze, że ich nie mogłem znaleźć.
No może dobrze, może źle, ale uważam, że można było to w inny sposób zacząć załatwiać, a nie w tym momencie, kiedy w Polsce jest inny problem i to może powodować dodatkowe niepotrzebne emocje. Takie jest moje zdanie. Tak jak mówię, pan Hadithadzi mieszka z przerwami w Polsce od 4 miesięcy. Nie zna dokładnie naszej kultury, naszych obyczajów, naszego języka. I ja bym proponował wstrzemięźliwość. Być może tutaj jest ten błąd, bo w Pogoni nie ma w dalszym ciągu rzecznika. Pan Hadithadzi zabiera głos praktycznie w każdym temacie, a może po skonsultowaniu z osobą, z Polakiem, zastanowiłby się i w tym momencie nie podnosił tego tematu.
A co masz, Jurku, na myśli, mówiąc, że pan Hadithadzi nie zna naszej kultury? No wiadomo, nie jest Polakiem, ale trochę tu już jest, a przypomnę, pan redaktor Andrzej Grabowski mówił o tym wychowaniu, które wynosimy z domu. No myślę, że kulturalny człowiek tak się nie zachowuje, że sporządza jakieś obraźliwe, rasistowskie wpisy w przestrzeni internetu.
Janusz, w dalszym ciągu ja nie znam treści tych wpisów. Jestem, żeby był jasno zrozumiany, jestem absolutnie przeciwko takim wpisom. Obserwowałem, bywałem na meczach Bundesligi, gdzie widziałem na żywo zachowania kibiców. Niemcy potrafili sobie z tym raz gorzej, raz lepiej poradzić, ale jeszcze raz mówię, termin wywołania tematu przez Hadithadziego uważam za niewłaściwy.
Jerzy Chwałek, dziennikarz Super Expressu. Przejdźmy do pana prezesa Macieja Mateńki. Pan też ma wrażenie, że to dolało oliwy do ognia, właśnie taka reakcja gwałtowna zarządu klubu i także zdecydowana reakcja piłkarzy Pogoni?
No ja uważam, że przede wszystkim reakcja Kamila Grosickiego, który jest autorytetem dla wielu młodych ludzi, nie tylko tych, którzy są kibicami Pogoni, ale na pewno tutaj, jak Kamil, wystarczy, że idzie po Szczecinie, to praktycznie jest symbolem naszego miasta. Każdy zatrzymuje się, robi sobie z nim zdjęcia i jego zdecydowana reakcja i wpis, który pokazał, że nie popiera takiego zachowania i że w Pogoni nie ma miejsca na tego typu zachowania. Myślę, że to jest świetny przykład tego, że ktoś, kto jest autorytetem, wyznacza pewne granice. Ja bardzo ten wpis Kamila potraktowałem bardzo pozytywnie. Uważam, że to świetny ruch naszego kapitana i człowieka, który jest, tak jak powiedziałem, symbolem Szczecina i na pewno wielu młodych ludzi się z nim identyfikuje. Widziałem tysiące polubień tego jego wpisu, więc to pokazuje, że jednak Kamil Grosicki w tej chwili ma moc i on może tutaj wyznaczać pewne trendy.
Pan Maciej Mateńko, prezes Zachodniopomorskiego, Zachodniego Związku Piłki Nożnej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jerzy Chwałek, dziennikarz Super Ekspresu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I jeszcze pan Andrzej Grabowski, ad vocem do tego, co powiedział redaktor Jerzy Chwałek. Rzeczywiście sytuację polityczną związaną z migrantami mamy teraz trudną. Czy w pana opinii ta sytuacja i ta deklaracja, zdecydowany odpór rasistowskim komentarzom ze strony zarządu Pogoni i piłkarzy komplikuje jeszcze sytuację i podgrzewa atmosferę?
Jeśli mówimy o takim bardziej lokalnym aspekcie, czy takim ogólnopolskim?
Lokalnym, tak się... lokalnym, ale pana rzut oka na całą Polskę także jest dla nas cenny.
Trudno mi powiedzieć. Tak przeglądałem też wpisy, komentarze oczywiście przeróżnych kibiców pod tym wpisem na portalu X, na profilu Pogoni Szczecin. Wydaje mi się, że to jednak nie miało takiej mocy oddziaływania, by jakoś bardziej polaryzował ten wpis. Sądzę, że został odebrany tak, jak zostać odebrany powinien. W dużej mierze to były komentarze pozytywne. Oczywiście siłą rzeczy zdarzały się też komentarze krytyczne względem takiej polityki, ale wydaje mi się, że to tak jak w społeczeństwie, takie jakie mamy mniej więcej proporcje ludzi postrzegających pewne sprawy taki, a nie inny sposób, to mniej więcej tak się przekładało. No, jest jakiś odsetek społeczeństwa myślący, może właściwie margines myślący o innych w sposób taki pejoratywny, jak mieliśmy się okazję przekonać. Natomiast wydaje mi się, że ten wpis nie polaryzuje, tak bym to ujął.
Pan Andrzej Grabowski, program Pierwszy Polskiego Radia. Dziękuję redaktorze, do usłyszenia.
Dziękuję, kłaniam się.
Dziękujemy bardzo. A przy naszych telefonach są kolejni goście. Pierwszy to pan Radosław Majdan, były polski piłkarz występujący na pozycji bramkarza. Jakby ktoś nie pamiętał, komentator i ekspert telewizyjny, wychowanek i wieloletni zawodnik Pogoni Szczecin, dwukrotny mistrz Polski z Wisłą Kraków, reprezentant Polski, uczestnik Mistrzostw Świata w 2002 roku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dziękuję panie redaktorze za przypomnienie mojej historii.
No pewnie, w skrócie, ale zawsze ona mogłaby być o wiele dłuższa. I przy naszym telefonie także pan Jarosław Marędziak, dziennikarz sportowy TVP Szczecin, a dla mnie kolega po piórze. Dzień dobry, dobry wieczór, Jarku.
Dobry wieczór państwu.
Zacznę od pana Radosława Majdana, bo pan ma takie wspomnienie, w którym można powiedzieć odzywa się w panu sumienie, bo był taki okres w czasie Pogoni, kiedy ona była, można powiedzieć, brazylijską, bo wielu zawodników było prawie wszyscy z Brazylii. No i państwo pojechali na stadion do Gdańska. Proszę przypomnieć, co tam się wydarzyło.
Tak, pojechaliśmy na mecz pucharowy z Pogonią tak zwaną brazylijską, czyli wielu zawodników czarnoskórych. No i okazało się, że na miejscu w Gdańsku czeka nas bardzo nieprzyjemne powitanie. Pamiętam, jak już wyszliśmy na samą rozgrzewkę, było widać już kilku kibiców przebranych w prześcieradła, niczym członkowie Ku Klux Klanu, a później mecz, który się odbywał, no był jednym wielkim skandalem. Lecące banany w kierunku naszych zawodników, którzy wykonywali stałe fragmenty gry, mam to na myśli aut i rzut rożny, czyli wtedy, kiedy znajdowali się koło linii, blisko trybun, czy naśladowanie różnych odgłosów zwierząt, więc to rzeczywiście było straszne. I ja tak po latach doszedłem do wniosku i nawet gdzieś ostatnio wypowiedziałem się, że bardzo żałuję, że wtedy nie zeszliśmy z boiska, że wtedy po prostu nie przegrywaliśmy tego skandalu, bo był to iście rasistowski skandal, gdzie no, obrażano naszych kolegów z drużyny. Niestety były to takie czasy, że o tym jeszcze się wtedy tyle nie mówiło, więc na pewno było to haniebne i było to bardzo przykre. Patrząc później po meczu na twarze moich kolegów, na ich zafrasowanie, na ich smutek, no to nie był przyjemny widok, tak jak cała ta sytuacja.
A przypomnijmy, że w listopadzie 2022 roku piłkarze Sandecji i Nowy Sącz odmówili dalszej gry po tym, jak kibice Śląska Wrocław w rasistowski sposób obrażali ich kolegę z zespołu. Otóż pseudokibice Śląska Wrocław udawali małpy tuż przed strzałem czarnoskórego zawodnika Sandecji i Nowy Sącz, Maisy Fala. W ten sposób chcieli wyprowadzić z równowagi 27-latka. Ostatecznie ta sztuka im się udała, Fal chybił, a w ramach protestu przeciwko obrażaniu kolegi z drużyny piłkarze Sandecji zeszli do szatni, a spotkanie zostało przerwane. Więcej takich reakcji jest potrzebnych. Jeszcze zapytam pana, jak pan odbiera zdecydowaną postawę, gdy chodzi o rasistowskie komentarze, wpisy pod adresem nowych piłkarzy Pogoni czarnoskórych ze strony zarządu klubu, jak i postawę piłkarzy?
No, uważam to za bardzo dobrą i trafioną inicjatywę. Klub musi bronić i zawsze stawać ze swoimi zawodnikami. Więc uważam, że naprawdę jest to godne pochwalenia. A z drugiej strony no, chcemy uchodzić za kraj demokratyczny. Demokracja została zbudowana na fundamentach poszanowania dla drugiego człowieka. Ja sobie nie wyobrażam dzisiaj, żeby jeszcze takie przejawy rasizmu były na naszych stadionach. Uważam, że powinniśmy z tym walczyć. Uważam, że trzeba interweniować. I na pewno nie zgodzę się z tym, że czasami ktoś mówi, ale to są trybuny, czasami żeby zdeprymować zawodnika, rywala, czy żeby wyrazić jakieś swoje niezadowolenie, kibice mogą się do tego posunąć. Nie, nie mogą, to jest obraza odczuć ludzkich. Zawodnik to też jest człowiek i wydaje mi się, że bardzo dobrze zareagował właściciel, cała Pogoń, kiedy wystosowali to oświadczenie, zdecydowanie się z nim utożsamiam, podpisuję się pod tym, bo uważam, że zdecydowanie nie tylko na stadionach, ale również w naszym codziennym życiu nie powinno być miejsca na rasizm.
Radosław Majdan, były polski piłkarz, były bramkarz Pogoni, reprezentant Polski, także uczestnicz Mistrzostw Świata w 2002 roku. Jest pan w drodze, dziękuję, że pan znalazł dla nas czas. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
A przypomnę, że z nami jest Jarosław Marędziak, dziennikarz sportowy TVP Szczecin, ale także dołączyły do nas panie Żaneta Rachwaniec, psycholożka sportu, socjolożka, Uniwersytet SWPS, Fundacja Proskrzydła. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I pani doktor Anna Tatar, Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Kłaniamy się.
Dobry wieczór.
Jarku, Jarosław Marędziak, powiedz, jak ty czytasz tę sytuację, ponieważ Jurek Chwałek na naszej antenie, dziennikarz Super Expressu, mówił, że uważa, że te decyzje Alexa Hadidadziego co do właśnie tych rasistowskich wpisów, że ten dożywotni zakaz stadionowy to jest podgrzewanie atmosfery, że to jest przesadna reakcja. Czy ty też tak uważasz, że, no, bo Jurek Chwałek też mówił o tym, że Alex Hadidadzi nie zna naszej kultury.
Nie, absolutnie tutaj się z Jurkiem nie zgadzam. Wielokrotnie rozmawialiśmy, może nie na te tematy, ale jeśli chodzi o każdy objaw jakiegokolwiek stygmatyzowania innych ludzi, w tym wypadku czy to będzie rasizm, czy to będzie uderzanie w kogoś, kto ma, nie wiem, rude włosy albo długie włosy, albo zachowuje się zupełnie inaczej, nie może być traktowane, że to są pojedyncze objawy. Dziś niestety żyjemy w takiej rzeczywistości, że na tego typu zachowania, mocno podgrzewające atmosferę, gdzieś wywołujące duże napięcia, duże emocje, jest może nie powszechna zgoda, ale zgoda, nazwijmy to, szeroko pojętej klasy politycznej. Jedni się nie zgadzają, drudzy podgrzewają tę atmosferę, ale generalnie nikt z tym nic nie robi. Zachowanie klubu w tej chwili, czy w tym momencie jest absolutnie prawidłowe, ale moim pytaniem jest, co dalej, bo z takimi zachowaniami moim zdaniem w tym roku będziemy spotykać się bardzo często. To będzie próba wymuszania jakichś decyzji albo zejścia z boiska poszczególnych zawodników. Czy klub jest przygotowany na to, żeby tych zawodników także przygotować na tego typu zachowania? To po pierwsze. I po drugie, co zrobi Ekstraklasa? Nie wiem, czy za stadionowe zakazy, dlatego że jak widać, wyłapanie kogokolwiek, kto rozrabia na trybunach, jest niezwykle trudne. Ja tylko przypomnę, że w Polsce nie wyeliminowano bandytyzmu tych, nazwijmy to w cudzysłowie, pseudokibiców ze stadionów. Oni sami nie zniknęli. Nikt ich nie wsadził do więzienia, nikt ich nie dał zakazów stadionowych. Oni po prostu zaczęli współpracować z klubami, zaczęli na nich zarabiać. No i i też im zależy na tym, żeby na tych trybunach było dużo ludzi, bo to się przekłada na pieniądz, który zostaje w ich kieszeni. Tak to jest oficjalnie czy nieoficjalnie, ale wszyscy dobrze wiemy, że tak to funkcjonuje. Ci ludzie gdzieś podjudzeni różnymi dziwnymi sytuacjami, które będą u nas miały miejsce, nie tylko sportowymi, będą w ten sposób w grupie, w sile pokazywać swoje emocje. Nie ma prawa nikt z nas powiedzieć, że jakiekolwiek zachowanie w stosunku do innego człowieka obrażającego, poniżającego, to są pojedyncze wypadki, nic z tym nie robimy. Absolutnie tak. Łącznie z tym, że trzeba byłoby się zastanowić, czy w takiej sytuacji nie wprowadzić na przykład 24-godzinnych sądów, żeby tych ludzi, jeśli uda ich się namierzyć, natychmiast sądzić, natychmiast wymierzać karę, żeby wszyscy pozostali wiedzieli, że w ten sposób zachowywać się nie można. Boję się, że jesteśmy dopiero świadkami czegoś, czego jeszcze ja w swoim życiu sportowym i dziennikarskim, jeśli chodzi o jakość czy wielkość tego zjawiska, jeszcze nie przeżywałem.
Czy ty wiesz, Jarku, jak się skończyła sprawa z dawnych lat, bo sprzed lat 10, mianowicie pojawił się wtedy wyrok wobec kibica Pogoni Szczecin, który został skazany za rasistowskie okrzyki podczas meczu piłkarskiego Pogoni z Piastem Gliwice i tam w pierwszej instancji był wyrok bezwzględnego 2 miesięcy pozbawienia wolności. To zresztą pierwszy był taki wyrok. Nie wiem, czy on został zrealizowany, ale czy jesteś za tym, żeby tego rodzaju wyroki właśnie bezwzględnego pozbawienia wolności, zakazy stadionowe dożywotnie były coraz częściej wprowadzane w życie wobec osób, które rasistowsko zachowują się, czy to na murawie, czy to na trybunach stadionu, czy też w internecie?
Przede wszystkim kary mają być udzielane bardzo szybko, tak żeby wszyscy ci, którzy byli uczestnikami albo świadkami takich wydarzeń, wiedzieli, jak kończą się sprawy. To, o czym powiedziałeś, to jest najlepszy dowód na to, że nawet jeśli kogokolwiek w ten sposób złapano i mu coś udowodniono, nikt z nas nie wie, jak ta sprawa się skończyła. Tu jest kwestia niestety w tej chwili decyzji, myślę, że parlamentarnych, myślę, że politycznych, by w takich sytuacjach reagować natychmiast i brutalnie. Problem jest w tym, że część ludzi, którzy uważają się za myślących polityków, podgrzewają tego typu emocje w jedną czy w drugą stronę i efekt jest taki, że nie będą chcieli w ogóle tego wniosku rozpatrywać. Uważam, że tak, powinni być karani. Nie wiem, czy więzieniem, ale w sytuacji na pewno powinni być wyeliminowani czy eliminowani przez jakiś czas ze stadionowych, ze sportowych obiektów, bo nie po to chodzimy na mecze, chodzimy po to, żeby przeżywać duże emocje, a nie słuchać i obserwować absolutnie idiotyczne i niezrozumiałe zachowania ludzi, którzy w ten sposób, nie wiem, pewnie mają ze sobą mniejsze czy większe problemy i próbują pokazać, że są ponad innych.
Jarosław Marędziak, dziennikarz sportowy TVP Szczecin. Bardzo dziękuję ci za rozmowę.
Dziękuję.
No i przypomnę, z nami są panie Żaneta Rachwaniec, psycholożka sportu, socjolożka i pani doktor Anna Tatar, Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Zacznę od pani Żanety. Jak pani patrzy na to, co się dzieje na stadionach, bo właściwie rokrocznie mamy jakieś sygnały o rasistowskich zachowaniach kibiców, o emblematach rasistowskich, o flagach rasistowskich, o przyśpiewkach rasistowskich. Mamy też przestrzeń internetu, w której już w ogóle to, co się dzieje, woła o pomstę do nieba. Z czego to się bierze? Bo pan redaktor Andrzej Grabowski w pierwszej części mówił o tym wychowaniu, o tym domu rodzinnym, tego brakuje, czy coś jeszcze? Bezkarność, poczucie anonimowości, grupa, chęć przypodobania się?
Niestety tutaj właśnie dużą rolę pełni to, że najczęściej takie osoby nie ponoszą odpowiedzialności, mają poczucie bezkarności. No w internecie tym bardziej, bo czują, że trudniej ich zidentyfikować, czują się też częścią jakiejś grupy, która ich popiera, więc dużo łatwiej im o takie zachowania, które są skrajne. No, warto też pamiętać o tym, że tutaj mamy do czynienia z rasizmem, ale tak naprawdę jeżeli nie będziemy reagować na to zjawisko, no to będziemy mieć do czynienia też z zachowaniami hejterskimi i wobec każdej inności. Przecież mieliśmy zawodników, którzy na przykład wyjawili swoją orientację seksualną i również mieli z tego powodu problemy, więc to są takie sytuacje, kiedy nie można stać obojętnie i nie można wystarczy nie popierać sprawców takich zachowań, ale trzeba ostro reagować. Tutaj nie wystarczy milczeć. Ta reakcja musi być silna i stanowcza. I też myślę, że pozytywne jest to, że klub nie tylko wystosował takie zagrożenie karami, ale także zaapelował do kibiców, żeby wsparli tych zawodników, no żeby budowali takie poczucie wspólnoty, też zadziałali oddolnie, nie tylko właśnie rękami władz klubów, czy nie tylko apelując do innych klubów sportowych, ale też właśnie do innych kibiców. No bo zawsze jest tak, że przemoc dzieje się nie tylko dlatego, że sprawcy mają jakiś określony konstrukt osobowościowy, czy czegoś zabrakło, czy zostali tak wychowani, ale właśnie też dlatego, że inne osoby nie reagują. Kiedy uczymy przeciwdziałania przemocy, to kluczowe jest włączanie w to przeciwdziałanie również świadków, żeby oni aktywnie włączyli się w obronę osób poszkodowanych.
Przypominam sobie, panie pewnie też i nasi słuchacze, Emanuela Olisadebe, to urodzony w Nigerii, potem przyjął obywatelstwo polskie i był pierwszym czarnoskórym zawodnikiem w piłkarskiej reprezentacji Polski i jej wielką gwiazdą na początku XXI wieku. W kadrze, przypomnę, zagrał 25 razy, strzelając 11 bramek. Jego gole walnie przyczyniły się do tego, że Polacy awansowali do Mistrzostw Świata w 2002 roku po 16 latach przerwy. Ale Emanuel Olisadebe o tym rasizmie w polskiej piłce mówi tak. Doświadczyłem tego już na początku pobytu w Polsce. Byłem na testach w Ruchu Chorzów. Gdy szedłem z hotelu na stadion, kibice zatrzymali mnie i kazali wynosić się do Afryki. No i przechodzimy do pani doktor Anny Tatar, Stowarzyszenie Nigdy Więcej. Czy pani widzi, że jest postęp, to znaczy ten rasizm na stadionach, czy też w przestrzeni internetu związany z meczami piłki nożnej jest mniejszy niż był 10-15 lat temu?
Rzeczywiście zjawisko dynamiczne. W połowie lat 90. Stowarzyszenie Nigdy Więcej podjęło kampanię społeczną o nazwie Wykopmy rasizm ze stadionów i rzeczywiście był to czas, kiedy skórki od bananów fruwały w kierunku ciemnoskórych graczy na polskich stadionach, między innymi w kierunku Emanuela Olisadebe. Jeżeli chodzi o poziom ten wyższy, ekstraklasa, pierwsza liga, transparentów nawołujących do nienawiści jest mniej niż w latach 90., ale to nie znaczy, że ich nie ma. W każdym miesiącu odnotowujemy co najmniej kilkanaście rasistowskich, antysemickich i homofobicznych zdarzeń na polskich meczach, na różnym poziomie rozgrywek, które najczęściej, prawie zawsze pozostają bez reakcji. To są zarówno nienawistne okrzyki obrażające mniejszości, jak i symbole nawołujące do nienawiści, ale to są też akty przemocy. I tych było w tym roku już kilka, akty przemocy z udziałem pseudokibiców. I rzeczywiście jesteśmy teraz w takim momencie, ze względu na sytuację polityczno-społeczną, kiedy te nastroje ksenofobiczne w Polsce określiłabym wręcz mianem histerii. Te tak zwane patrole obywatelskie na granicach, czyli de facto skrajnie prawicowe bojówki. W sytuacji, kiedy nic się nie dzieje, o tym mówią wszystkie służby, nie ma żadnego masowego napływu migrantów. Jest to sztucznie wykreowana atmosfera strachu i pogardy wobec inności. One się też przenoszą na imprezy sportowe, ale w nich biorą również udział pseudokibice. Młodzieży Wszechpolskiej na granicy towarzyszą kibole Pogoni Szczecin, Floty Świnoujście czy Gwardii Koszalin. I to są sytuacje, które właśnie te sytuacje burzą porządek społeczny. Jeżeli chodzi o rasizm na stadionach, to on był i jest. Natomiast no, największą bolączką jest brak reakcji. Bardzo słaba reakcja ze strony władz sportowych, ze strony klubów, ale też ze strony miasta. Różnych miast, ponieważ to właśnie miasta są finansowym sponsorem wielu klubów i też powinny mieć coś do powiedzenia, jakie szyldy, jakie hasła pojawiają się na współfinansowanych przez nich widowiskach sportowych.
A jak pani odbiera działania prokuratury, organów ścigania? Bo tutaj kary są często za takie rasistowskie zachowania czy napisy, jeżeli już, to w zawieszeniu właściwie bezwzględnego pozbawienia wolności nie ma. Mam wrażenie, że jednak one są traktowane tak dosyć ulgowo.
W Polsce większość postępowań dotyczących nawoływania do nienawiści jest umarzana, zwłaszcza w tych sytuacjach, kiedy chodzi nie o pobicie kogoś, ale o słowo, o komentarz, o wyzwisko. No takim najbardziej przykładem, który pokazuje, jak bardzo to wszystko nie działa, jest postać Grzegorza Brauna, który nie tylko się od lat propaguje nienawiść wobec Żydów, Ukraińców, gejów, lesbijek, dopuszcza się też przemocy, bo to jest i Chanuka w Sejmie, i zniszczenie wystawy, uderzenie kobiety, zniszczenie wystawy w Opolu, w Sejmie. No ale dzisiaj zanegował to, że Holokaust miał miejsce. No to jest sytuacja zupełnie niedopuszczalna, ale niestety ona obrazuje, jak bardzo te instytucje, które się powinny zajmować ściganiem rasizmu, są powolne i jak wiele tutaj jest jeszcze do poprawy. I czy my mówimy o ataku słownym albo fizycznym na stadionie, czy my mówimy o polityku, którego treści publikowane w mediach społecznościowych docierają nawet do kilku milionów odbiorców, bo to są takie liczby, ta bezkarność, świadomość tego, że nie będzie konsekwencji, ona jeszcze bardziej rozzuchwala. I tym bardziej, kiedy pojawiają się takie agresywne grupki, które nagle terroryzują granice Polski, wymuszają na rządzie zamknięcie tych granic, wprowadzenie kontroli. Jesteśmy w Unii w strefie Schengen, a nagle zostają przywrócone kontrole na granicy. Pod wpływem roszczeń skrajnie prawicowych bojówkarzy jesteśmy w bardzo nieciekawym momencie i muszę powiedzieć, że tym bardziej cieszy oświadczenie zarówno Pogoni, jak i prezesa Pogoni i kapitana Kamila Grosickiego. Tak jednoznaczne słowa, nie pozostawiające wątpliwości, że rasizm jest złem, że na rasizm nie ma miejsca, ale wreszcie zapowiadające konkretne działania, oby do nich doszło, no mam wrażenie, że to jest oby to była nowa jakość w tej takiej rzeczywistości, gdzie jesteśmy na każdym kroku zalewani fake newsami i słowami obraźliwymi o mniejszościach, o ludziach, którzy mają ciemny kolor skóry i to jest postrzegane jako wina.
Pogoni to ekstraklasa, ale nie trzeba głęboko szukać, by znaleźć przykłady rasizmu także w niższych polskich ligach. Otóż jakiś czas temu w legnickiej klasie okręgowej zawodnik KS Legnicka Górka Martins Ekuweme usłyszał wymierzone w jego kierunku rasistowskie okrzyki. Piłkarz zwrócił uwagę arbitrowi, który w odpowiedzi kazał mu nie marudzić, gdy okrzyki nie ustępowały, a Ekuweme nazwał zgromadzonych wokół boiska wieśniakami, dodając do tego obraźliwy epitet. Reakcja sędziego była na natychmiastowa, pokazał czerwoną kartkę zawodnikowi. Tak to się skończyło i to w ogóle jest też kwestia i problem tego, kiedy mecz powinien być przerywany i kiedy sędzia powinien reagować, bo z tymi reakcjami także bywa niedobrze. Wracamy do pani Żanety Rachwaniec, psycholożki sportu, socjolożki, Uniwersytet SWPS, Fundacja Pro Skrzydła. Jeden z moich rozmówców wcześniej zwrócił uwagę na to, że ten zakaz stadionowy wprowadzony przez Pogoń za rasistowskie wpisy dożywotni jest takim zakazem, który nie pozwala na powrót do tego życia kibicowskiego, takiego prawdziwego, nikibolskiego właśnie. Jak pani patrzy na takie kary, które są takie bezwzględne, bez możliwości po prostu powrotu do tej społeczności kibiców na stadionie? Czy jednak kara nie powinna mieć systemu wychowawczego? To znaczy powinno być to światełko w tunelu, że za takie rasistowskie wpisy po jakimś okresie 10 lat, mówił redaktor Andrzej Grabowski z programu Pierwszego Polskiego Radia, powinny być takie kary już niejako zatarte, no i kibic może wrócić na stadion. Czy jednak nie? Twardo sygnał do innych, że takie wpisy nie są tolerowane już.
Często jest tak, że na początku takich działań właśnie te kary muszą być mocne, muszą być stanowcze, żeby zadziałały odstraszająco. Na zasadzie trochę jednak takiego wahadła. Później można stopniowo zastanowić się nad zmianą tych przepisów, być może złagodzeniem. Natomiast kiedy nie mamy obecnie właściwie nic, co chroniłoby takie osoby przed rasistowskimi atakami, to ważne jest, żeby po prostu zadziałać jednak stanowczo. I mam wrażenie też, że tutaj, jeżeli chodzi o zacieranie się pewnych kar i dawanie szansy na jakąś resocjalizację, poprawę, wychowanie, to są różne zjawiska. Jednak mam takie przekonanie, że jeżeli ktoś bazowo nie ma przekonania, że każdy człowiek zasługuje na szacunek, niezależnie od koloru skóry i w ogóle jakichkolwiek innych zmiennych, jeżeli dorosły człowiek, no bo jeszcze dzieciom dajmy szansę, ale jeżeli dorosły człowiek nie rozumie tego, to trudno mi uwierzyć, że on za jakiś czas to zrozumie i też trudno mi znaleźć uzasadnienie dlatego, żebyśmy mieli go traktować łagodnie. Więc ja jednak myślę, że rozpoczęcie przynajmniej od tak mocnych kar ma w tym momencie sens.
No i na zakończenie już krótko poproszę pani doktor Anna Tatar, bo to zbieg okoliczności, ale dzisiaj jest rocznica zbrodni w Jedwabnem i tak sobie myślę jeszcze w kontekście słów nieodżałowanego Mariana Turskiego, że Auschwitz nie spadło z nieba, że musimy uważać na słowa, nie wspomnę już o czynach, prawda?
Na końcu nienawistnych słów jest zawsze nienawistny czyn. W ostatnich tygodniach my odebraliśmy, nie pamiętam kiedy ostatnio, tyle wiadomości od osób poszkodowanych przez rasistów. Od osób, które mają ciemny kolor skóry, mieszkają w Polsce i zostały albo zwyzwane w najgorszy sposób, albo zaatakowane fizycznie. To wszystko jest pokłosie tej rasistowskiej i ksenofobicznej nagonki. Stadiony są miejscem, gdzie kilkadziesiąt tysięcy osób widzi, słyszy, a część z nich się aktywnie włącza w propagowanie nienawiści. Tutaj jest bardzo dużo do zrobienia i tak jak powiedziała wcześniej pani psycholog, ta kara powinna być nieuchronna, bo tylko w taki sposób wydaje się, że będzie można cokolwiek zrobić. Przez lata było przyzwolenie albo udawanie, że nie ma niczego, że nic się złego nie dzieje, albo wręcz zmowa milczenia, o czym napisał prezes Pogoni Szczecin, więc to jego dość tak głośno dudniące plus zapowiedź bardzo konkretnych i stanowczych działań, oby to był krok w dobrym kierunku i przede wszystkim, oby dołączyły do tego inne kluby, dość z przyzwoleniem dla ludzi siejących nienawiść, bo to zatruwa całe życie społeczne, nie tylko jeden mecz piłkarski, ale całe życie społeczne.
Pani doktor Anna Tatar, Stowarzyszenie Nigdy Więcej, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
I pani Żaneta Rachwaniec, psycholożka sportu, socjolożka Uniwersytetu SWPS, Fundacja Proskrzydła. Kłaniamy się.
Dziękuję bardzo.